Czwórka. Polskie Radio. Na cztery ręce.
Na cztery ręce.
Na cztery ręce. Na cztery ręce.
Dobry wieczór, minęła 23, już nawet 8 minut po 23. Piotrek Galus, witam wszystkich bardzo serdecznie w Na Cztery Ręce. Dzisiejsza audycja w pełni, w 100% będzie poświęcona 1%, który przekazujemy na, no właśnie na co, i o to będziemy was dzisiaj wypytywać w trakcie naszego spotkania. Z niedawno przeprowadzonej ankiety wynika, że 65% osób, które przekazują swój ze wszystkich płacących podatki, 65% osób przekazuje swój podatek na jakąś fundację bądź też instytucję. 7% chciałoby to zrobić, ale nie wie komu lub jak to zrobić, a 9% osób, które płacą podatki, w ogóle tego nie robi, a ponad 18% nie wie, co to w ogóle jest. Także wierzę w to, że nasi słuchacze doskonale wiedzą, co to jest 1%, jak go przekazywać, ale czasem zastanawiają się właśnie na kogo. Zdaję sobie sprawę z tego, że zdrowie, bezpieczeństwo to są takie potrzeby numer jeden i tak naprawdę w większości przypadków zawsze kierujemy się tym, aby móc komuś pomóc. Najczęściej pomagamy po to, aby ochronić ludzkie życie. Ale również zdaję sobie z tego sprawę, że w momencie, kiedy wypełniamy PIT, jesteśmy przy okienku, gdzie wpisujemy KRS fundacji bądź instytucji, na którą chcielibyśmy sobie przekazać 1%, zastanawiamy się, czy to właśnie za każdym razem musi być ta sama fundacja, ta sama instytucja. Dziś postaramy się przybliżyć wam ciekawe instytucje, które również zbierają pieniądze na to, aby je wykorzystywać. Moim gościem na pewno będzie dzisiaj Tomek Łysakowski, który jest już ze mną teraz w studio, socjolog. Witaj Tomku.
Witam.
Tomku, Polacy lubią pomagać?
No, zależy, co rozumiem przez Polacy lubią pomagać. Czy deklaracje? Mm-hmm. Bo tutaj oczywiście...
To bardzo ogólne pytanie, tak, ja sobie zdaję z tego sprawę.
Jak spytamy, czy chętnie pomagasz, oczywiście chętnie pomagamy. Natomiast druga sprawa, jak popatrzymy na wyniki? Mm-hmm. A wyniki są takie, że my pomagamy od Wielkiego Święta. Pomagamy wtedy, kiedy jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na przykład, mm-hmm. kiedy wszyscy pomagają. Pomagamy, kiedy są wielkie hasła, wielkie tragedie. Mm-hmm. A oprócz tego... pomagamy głównie wtedy, właśnie kiedy można co najwyżej 1% przekazać, mhm. nie pozwalając, żeby rząd położył na tym ręce. Lepiej dać komuś, kto potrzebuje, niż na przykład premierowi.
Oczywiście, zgadzam się z tobą, Tomku. Ja również liczę na to, że dzisiaj będzie spora interakcja w trakcie naszego programu i zacznijmy od tego, że już wpisaliśmy pytanie do was na naszym profilu facebookowym. Czy przekazujecie 1% podatku i komu? Pojawiają się komentarze, do nich będę wracał w trakcie naszego spotkania. Pamiętajcie, numer 22 645 2100, zawsze możecie do nas zadzwonić i wypowiedzieć się w temacie, bądź SMS-owo 70044. Za chwilę wracamy. Dwudziesta trzecia, 14 na cztery ręce. Dziś wyjątkowy temat. Dziś o tym, na kogo i czy przekazujemy 1% naszego podatku. Nie wiem, czy wiecie, że tak naprawdę od 8 lat w Polsce można przekazywać 1% podatku na organizację pożytku publicznego. Mogłoby się wydawać, że ta forma pomocy była od zawsze, ale tak naprawdę dopiero od 8 lat. Jak to wygląda? O tym na pewno jeszcze dzisiaj porozmawiamy. A Marta Kowalczyk podróżowała po ulicach Warszawy i wypytywała przechodniów o to, czy przekazują 1% podatku i komu.
Oczywiście jak najbardziej zawsze zaznaczamy, aby przekazać ten 1% podatku na różne cele. Charytatywne, fundacje albo na jakieś schroniska. To tylko 1% i tak naprawdę nic to nie kosztuje, a przecież to jest i tak podatek, i tak trzeba było się z tego rozliczyć, a 1% na pewno każdemu się coś przyda. I myślę, że można to zaznaczyć w tym PIT-ie.
Odkąd jest taka możliwość, zawsze ten 1% przekazuję na organizacje charytatywne. Znaczy konkretnie płacę na Stowarzyszenie Bliżej Świata. Jest to takie stowarzyszenie, które pomaga osobom niewidomym wdrożyć się w życie codzienne. Powód jest prozaiczny, gdyż moja dziewczyna jest osobą niewidomą i po prostu korzysta z tego, co ta fundacja może jej zapewnić. Raczej wśród rodziny i znajomych ludzie akurat przeznaczają, ale no generalnie ludzie nie przeznaczają, niestety. Nie są przyzwyczajeni po prostu do tego, że sami stanowią o swoich pieniądzach.
Rozliczam się od 2 lat. Przekazuję 1% podatków. Teraz w tym roku przekazałam, ponieważ uważam, że należy ludziom pomagać, chociaż żyjemy w takim kraju, że dochody jakie są, takie są, ale uważam, że należy pomagać ludziom.
To są ogromne pieniądze tak naprawdę, które przekazujemy. W 2011 roku ponad 10 milionów podatników wpisało w swoim rozliczeniu rocznym, że przekazuje komuś swój 1%. Mam przed sobą widoczną taką średnią, która pokazuje, jak te pieniądze były przekazywane na przestrzeni lat. I w 2004 roku wyobraźcie sobie, że tylko 80 tysięcy osób zdecydowało się przekazać 1%. Już w 2011 właśnie ponad 10 milionów. To chyba była kwestia tego, że przez pierwsze 4 lata to my sami musieliśmy obliczyć ten 1% od podatku. Dopiero 4 lata temu to się zmieniło, że wystarczy wpisać KRS.
Tak, i chyba jeszcze nie dość, że musieliśmy to obliczyć, to musieliśmy sami przelać te pieniądze i potem ewentualnie trzymać kciuki, że Urząd Skarbowy to uwzględni. No i myślę, że rzeczywiście to samo wpisywanie KRS-u uprościło, ale pamiętajmy, że jak ktoś chciał, to i wtedy przekazał. Mhm. I ja pamiętam, że nawet w czasach, kiedy trzeba było wypełnić te blankiety, wysłać te pieniądze, to przekazywałem. Natomiast druga sprawa, że ten KRS mógł rzeczywiście uprościć wiele rzeczy, oczywiście tylko tym, którzy chcieliby się tym w ogóle zająć.
No generalnie nic nie tracimy, niczego nie tracimy, nic nie zyskujemy, to jest taka czysta
Niekoniecznie nic nie zyskujemy. No bo właśnie
spokój?
Wiele osób... Nie, niekoniecznie spokój, ale wiele osób tutaj podnosi. Przecież tak naprawdę decydujemy o wyborze na przykład organizacji dobroczynnej. I bardzo często może być to organizacja dobroczynna, która nam pośrednio pomaga, albo naszym bliskim. Mhm. Czyli chociażby w przykładzie tutaj chłopak, który oddawał pieniądze na organizację pomagającą niewidomym, bo jego dziewczyna była niewidoma. Mhm. I tak naprawdę to jest troszeczkę oczywiście podatek, natomiast wybieramy sobie odbiorcę. Świetnie byłoby, gdyby z wszystkimi podatkami tak było, nieprawdaż?
Zgadza się.
Tak.
Ze wszystkimi podatkami w każdym miesiącu osobno 1%. No ale najważniejsze,
Nie, teoretycznie, gdybyśmy sobie mogli wybrać, czy nasze podatki idą na wojsko, na edukację, na pomoc osobom, które potrzebują tej pomocy, na emerytury, no to oczywiście byłoby fajnie, że możemy tak zrobić tylko z 1% podatków, to i tak jest mimo wszystko coś. Mhm.
Powiedziałem, że najczęściej przekazujemy pieniądze na ochronę zdrowia. Dlaczego właśnie decydujemy się na przekazywanie swojego podatku na ochronę zdrowia, a nie na coś innego?
Prawdopodobnie dlatego, że organizacje, które chronią zdrowie, najczęściej mają twarze. To znaczy, druga popularna jakby rzecz to są organizacje, które na przykład zajmują się też prawami zwierząt, bo te zwierzęta też mają twarze, natomiast główna sprawa to są jednak te twarze ludzi, dzieci chorych na przykład, czy na przykład ludzi chorych ogólnie. Przecież mnóstwo organizacji pożytku publicznego, które teraz widzimy w gazetach, albo które uderzają też już innymi kanałami niż media, te tradycyjne, do potencjalnych darczyńców, to są organizacje, które działają w jednej, czasami konkretnej sprawie. Ja sam przekazuję swój datek na rzecz właściwie organizacji, nie tylko organizacji, takiego subkonta w organizacji, które moja znajoma założyła swojej córeczce, która jest poddawana rehabilitacji na rzeczy związane z wodogłowiem, ale tu, w tym momencie, już to jest bardzo konkretny cel. To jest moja znajoma, moja bliska znajoma i mogę w tym momencie, wiem, że te pieniądze trafią do niej, do tej jej córeczki i będzie rehabilitacja z tego, czyli wiem, co się z nimi stanie, nie tak jak z innymi podatkami.
Czyli tak naprawdę chcemy wiedzieć również, gdzie nasze pieniądze trafiają. Tutaj z tego, co powiedziałeś, wynika to po prostu z tego, że życie i reklama, i duża kampania reklamowa pokazująca tutaj, niestety, to nieszczęście.
Tak, ale tutaj to nawet nie tyle reklama, ile to, że ja mogę odnieść, ja znów, ja mam poczucie kontroli nad tym, co się z tymi pieniędzmi dzieje. Jak zobaczmy, że jak Polak oddaje pieniądze fiskusowi, to tak na dobrą sprawę wie tylko jedno. Te pieniądze idą na utrzymanie mnóstwa rzeczy, czy mnóstwa osób, których by on w życiu nie chciał utrzymywać. Urzędów, które będą go gnębić, różnego rodzaju, nie wiem, instytucji państwowych, które będą go unieszczęśliwiać. Natomiast tutaj on wie, że idzie to na ratowanie czyjegoś życia, zdrowia, bądź przynajmniej rehabilitację, bądź pomoc. Niech to nawet nie będą ludzie, niech to będą zwierzęta, ale pomoc tym istotom.
A my za chwilę poznamy kilka takich organizacji, które właśnie wykorzystują procent przekazany z naszych podatków. Zajrzałem na nasz profil facebookowy, gdzie zapytaliśmy was jakiś czas temu o to, czy przekazujecie 1% podatku i komu przekazujecie 1% podatku z waszego rocznego rozliczenia podatkowego. Gabrysia pisze, że oddaje Śląskiej Lidze Walki z Rakiem. Łukasz oddaje na Fundację Dzieci i Niczyje, Karol na Hospicjum Małego Księcia, a Sylwia na Ciapkowo w Gdyni. Różne fundacje, różne instytucje. Tomku, naszym gościem jest Tomek Łysakowski, socjolog, który był również w trakcie rozmowy z panem Zbigniewem, ale teraz Tomek już będzie mówił. Także powiedz mi, Tomku, co zrobić, aby taka fundacja przebiła się do świadomości ludzkiej? Jak marketingowo fundacje, instytucje powinny podchodzić?
Tak jak wszystkie inne organizacje marketingowe. To znaczy, przecież tak na dobrą sprawę tutaj chodzi o sprzedaż. Ja chcę,
powiedzmy, pozyskać pieniądze.
Tak, ja chcę pozyskać pieniądze, czyli tak naprawdę trzeba sprzedać ludziom produkt. Produktem tym może być, nie wiem, spokój sumienia. Produktem tym może być to, że znają kogoś, kto lepiej się poczuje, dlatego, że ta fundacja być może odkryje lek, albo zrobi coś, co pomoże tej osobie. Ale produktem może być sam fakt, że na przykład mam poczucie, że że moje pieniądze się nie marnują, że fundacja ma pewną misję, niech to będzie nawet digitalizacja, i że ta misja jest dobrze spełniana. Ale oczywiście jednym ze sposobów tutaj jest przede wszystkim jasny i prosty przekaz. To znaczy, fundacja ma przedstawiać fakty. Fakty te sprawiające, że człowiek na przykład czuje,
zareaguje.
Że świat... Tak, że zareaguje, czuje, że świat nie jest doskonały, nie wiem, na przykład, bo dziecko umiera, bo zbiory nie są zdigitalizowane, i to jest fakt. Potem ten fakt ma być podany w odpowiednim, jak to się mówi, takim sosie marketingowym. To znaczy, że fundacji, która przedstawia nam ten fakt, ufa się. Mamy najpierw zaufanie. Tam są ludzie, którzy nie zmarnują tych pieniędzy, którzy ich nie przejedzą, tylko poświęcą właśnie na uporanie się z tym faktem. I teraz...
Jak zbudować zaufanie w takim przekazie reklamowym?
No, w takim przekazie
reklamowym... Co tam powinno wystąpić? Jakie zmienne?
Może być tak, że zaufanie można zbudować dlatego, że mamy na przykład gwiazdę i czasami niektóre fundacje są fundacjami osób. Nie wiem, była fundacja Czewa Błaszczyk ma swoją fundację, Bogdan Smolej miał swoją fundację, nie wiem, jak to ona teraz wszędzie, natomiast chodzi o to, że jak jest znana osoba, to już ma zbudować jakiś tam autorytet. Ale czasami wystarczy po prostu do zbudowania zaufania twarz. I tą twarzą może być dziecko. Dziecko umierające, tak jak tu widzimy na przykład w Warszawie plakaty z dziećmi.
Ja od razu mówię, że nie buduje to mojego zaufania, ale to, na pewno. Ale wzrusza mnie.
Twojego nie, natomiast być może jest spora grupa, która u której buduje. Natomiast chodzi o to, że taka fundacja może sobie postawić za cel. No tutaj do tych osób chcemy trafić. Twarzą może być również, nie wiem, zbity pies, zbita żona, zbite dziecko, i oczywiście to są twarze, ale twarzą może być również, nie wiem, znany, właśnie tak jak mówiłem, znany aktor, albo na przykład ktoś, kto chce pokazać, coś chce zrobić i on to osiąga i teraz już może być pewnym autorytetem. I teraz ale zawsze jest potrzebna twarz. Jeżeli nie ma twarzy, to autentycznie, automatycznie przestają się ludzie identyfikować z tym. No bo trudno pomagać komuś, kogo trudno zobaczyć jakby. Tak samo jak na przykład, nie wiem, same badania wskazują, że ludzie na przykład w Polsce, jak widzą kandydata do pracy, to mogą chętniej zareagować, bo widzą, kto będzie z nimi pracował, jak mają wybrać ofertę, też wolą wiedzieć, kto to jest. Tak samo, kiedy chcemy pomagać, wolimy po pierwsze wiedzieć, komu pomagamy, a po drugie stykać się. Dlatego Polacy najczęściej wybierają fundacje, których jakby bezpośrednich beneficjentów znają.
Czyli mogą wybrać fundację, która udostępnia subkonta swoim podopiecznym. A czy nie jest tak, że wrócę do tego, że musi być ambasador i bardzo często wykorzystywane są bezpośrednio właśnie chore dzieci. Czy nie jest tak, że trochę przyzwyczajamy się do tych obrazków chore dziecko plus 1% i na to już nie reagujemy? Bo widzimy to, z różnych stron docierają do nas takie reklamy.
Znaczy, jest takie niebezpieczeństwo, natomiast ja bym brał pod uwagę co innego. Pytanie, czy co to znaczy, że się przyzwyczajamy? Przecież tak naprawdę my bez przerwy widzimy chore dzieci w telewizji, w serwisach informacyjnych, bez przerwy widzi się bombardowania, śmierci, zarazy, choroby, głód w Afryce i tak dalej. I co? I od tego, no jest coś takiego jak taki konstrukt znieczulicy, ale mimo to, ile byśmy się nie napatrzyli w mediach na takie różnego rodzaju tragedie, kiedy tragedia zdarzy się wokół nas, zaraz obok, to my i tak bardzo, bardzo silnie reagujemy.
Czy przekazujecie 1% podatku i komu? O to zapytaliśmy was na Facebooku, czekamy na wasze wypowiedzi i dziś również poznamy ciekawe instytucje, które czekają jeszcze na 1% waszego podatku. Pięknie nam Marika wyśpiewała, że od dzisiaj może być tak pięknie i tak pięknie może właśnie być dzięki naszym pieniądzom przekazywanym w postaci 1% z naszego podatku. Zostało jeszcze kilkanaście dni na to, aby się rozliczyć, aby wybrać odpowiednią instytucję, odpowiednią fundację i wpisać jej KRS w również odpowiednim miejscu w naszym rozliczeniu. A my połączyliśmy się telefonicznie z Agnieszką Kacperską, wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt Arkadia w Głownie. Dobry wieczór, pani Agnieszko.
Dobry wieczór.
Pani Agnieszko, może zacznijmy od tego, gdzie jest Głowno? Zastanawiam się nad tym i Głowię.
No właśnie. Głowno to jest takie małe miasteczko leżące między Łodzią a Łowiczem.
I tam znajduje się wasze przytulisko. Ja wiem o dużych schroniskach, na które bardzo często ludzie przekazują pieniądze. Czy takie małe miejsca jak wasze dobrze sobie radzą?
No staramy się jak możemy, chociaż nie jest łatwo. Muszę przyznać, że nie jest łatwo. Przytulisko nasze funkcjonuje pod patronatem Urzędu Miasta i w związku z tym, że miasto nie dysponuje dużymi środkami finansowymi, no staramy się pomagać, jak tylko możemy.
A jaką działalność prowadzi wasze przytulisko?
Może zacznę od tego, że posiadamy 90 psów i kilka kotów, chociaż to jest taka liczba ruchoma, bo udaje nam się wydać, udaje nam się czasami przybywa, także ilość jest taka dokładnie nieokreślona.
Waszych podopiecznych można zobaczyć na stronie internetowej.
Tak. Można zobaczyć na stronie internetowej www.przytulisko.glowno.pl.
I tam mamy galerię hał i galerię miał. Bardzo ciekawie nazwane galerie, dlatego chciałem o tym powiedzieć.
Tak, bardzo skrupulatnie pilnujemy. Natychmiast pieska, który nam przybywa, natychmiast tam rzucamy i opisujemy jego charakter, jego osobowość. A chciałam jeszcze powiedzieć, że działalność nasza między innymi polega na zbieraniu funduszy darowizn, na takie cele jak żywność dla zwierząt, opiekę medyczną, na przykład sterylizację. Staramy się, aby wszystkie nasze zwierzęta wydawane do adopcji były wysterylizowane i zaczipowane. Potrzebujemy też, tak?
Tak, proszę mówić.
Potrzebujemy też pieniędzy na transport, ponieważ chętni do adopcji zgłaszają się właśnie dzięki internetowi, zgłaszają się z całej Polski. I chcielibyśmy, żeby ta odległość nie była dla nas barierą nie do pokonania. Ważne, żeby przyszły opiekun był odpowiedzialny i kochał zwierzęta i tak naprawdę odległość powinna być mniej ważna.
Dajecie państwo również możliwość wirtualnej adopcji. Czym jest wirtualna adopcja?
Oczywiście. Prowadzi to u nas jedna osoba, Ania Jędrachowicz, zajmuje się adopcją wirtualną. Jest to możliwość zaadoptowania pieska na zasadzie wpłacania na nasze konto pieniążków z adnotacją, że to jest właśnie na Miśka, na Ciaska, na Azora. Zimą zakupujemy też słomę do but, żeby zwierzęta miały ciepło, ponieważ warunki są takie, jakie są. A z kolei od wczesnej wiosny staramy się zabezpieczać zwierzęta przed kleszczami, ponieważ przytulisko znajduje się blisko lasu.
Pani Agnieszko.
Często wyprowadzamy psy na spacery do tego lasu właśnie, dlatego staramy się zabezpieczać. Tak?
Piękna rzecz. Proszę mi powiedzieć tak szczerze, ile pieniędzy rocznie potrzebujecie na to, aby utrzymać przytulisko?
Oj, powiem panu, że ile by nie było, każde pieniądze są potrzebne, dlatego że sterylizacja, kastracja, opieka medyczna, to są ogromne pieniądze, które są potrzebne. Im mamy więcej pieniędzy, tym możemy lepiej wyżywić nasze zwierzęta.
Numer KRS przytuliska w Głownie znajdziecie na stronie www.przytulisko.glowno.pl. Dziękuję pani Agnieszko za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Z nami jest cały czas Tomek Łysakowski, który w tym momencie będzie musiał już niestety podsumować nasze dzisiejsze spotkanie. W takim razie, Tomku, może nie czym się kierować, tylko jak dokonać tego wyboru, aby być usatysfakcjonowanym?
To znaczy, przede wszystkim nie koncentrować się na tym, że chciałbym pomóc na przykład zbyt wielu fundacjom, czy zbyt wielu miejscom i trochę zachowuję się jak ten osiołek między ścianem i słomą. Pomóc komuś w tym roku, stwierdzić, że tej drugiej fundacji najwyżej pomożemy za rok, albo można datki, przecież niekoniecznie trzeba tym fundacjom dawać bezpośrednio z 1%. Można po prostu przelać swoje pieniądze na konto, natomiast pamiętać trzeba o jednym. Tak naprawdę chodzi o to, żeby podjąć tę decyzję do końca kwietnia i to jest przede wszystkim najważniejsze. Inaczej rząd dostanie nasze pieniądze.
A, zgadza się. I te pieniądze po prostu nie pójdą już wtedy na...
No, wiemy dobrze, na co one wtedy pójdą.
Na autostrady.
Tak. Na autostrady to płacimy w cenie benzyny.
Zgadza się. Czyli wybieramy fundację, mamy jeszcze kilkanaście dni... I nie czekamy na moment, w którym wydarzy się coś złego, aby wtedy pomagać.
Tak, pamiętajmy, nie zostawiajmy tego na ostatnią chwilę, bo może się okazać, że będziemy mieli inne rzeczy na głowie i machniemy ręką, powiemy sobie, to są nasze niewielkie podatki, to jest raptem kilkanaście złotych, a tak naprawdę to kilkanaście złotych, tak jak mówiła pani od przytuliska, globalnie może składać się na bardzo, bardzo dużą kwotę.
Miejmy nadzieję, że nasze dzisiejsze spotkanie pozwoli dłużej zastanowić się nad kwestią 1%. Moim gościem był Tomek Łysakowski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A my słyszymy się niebawem.
Czwórka. Polskie Radio.